Jutro jeden z najpiękniejszych dni w roku. Dzień dziecka. Już teraz wszystkim dzieciom i małym i dużym przesyłamy moc uścisków. A dziś w Bez Barier powiemy m.in. o szkole w Janowszczyźnie, która organizuje piknik, by przede wszystkim dobrze się bawić, ale też by zebrać pieniądze na pawilon sensoryczny. Przed mikrofonem Edyta Wołosik.
Bez barier.
10 lat temu było tam niespełna 30 uczniów i placówce groziła likwidacja. Dziś szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Janowszczyźnie to 200 uczniów i 35 nauczycieli. Są oddziały przedszkolne i mnóstwo zajęć dodatkowych, sportowych i artystycznych. By wesprzeć edukację dzieci z niepełnosprawnościami, powstaje tam pawilon sensoryczny. Teraz takie specjalne zajęcia możliwe są tylko, gdy jest ciepło, w ogrodzie sensorycznym, mówi wicedyrektor szkoły Izabela Eichler-Macutkiewicz.
Cała ścieżka sensoryczna z różnego rodzaju fakturami. Są kamyki, żwir, bale drewniane, szyszki.
Bo co, chodzicie po tym?
Tak.
Receptory w stopach się znajdują, które łagodzą poprzez dotyk i chodzenie, bądź też uwrażliwiają, jeżeli dzieci są nadwrażliwe na różnego rodzaju bodźce.
Czyli można przejść się boso i doświadczyć różnych
faktur, różnego nasilenia, natężenia, dotyku.
Mamy na przykład pędzel, bardzo miękki jest.
Papier ścierny.
Takie do zmywania gąbki.
Czego najbardziej lubisz dotykać?
Dla mnie to.
Pędzel
dla
też.
Mnie pędzel. Też pędzel.
Najprzyjemniejszy?
Mhm, tak.
W szkole kształcimy 36 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność. Dzieci posiadają orzeczenia o niepełnosprawności z uwagi na autyzm, afazję ruchową, niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, a także umiarkowanym.
Rozumiem, że wiąże się to ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z dostosowaniem kadry, klas, sprzętu.
Dzieci objęte są kształceniem w oddziałach integracyjnych. Wiąże się to z zatrudnieniem dodatkowej kadry, czyli nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne. Są to nauczyciele posiadający wykształcenie w kierunku pedagogiki specjalnej. Mają za zadanie dostosować do możliwości psychofizycznych naszych uczniów metody edukacyjne, ale i formy pracy. Ci także nauczyciele, terapeuci prowadzą zajęcia specjalistyczne z uczniami, m.in. integrację sensoryczną, zajęcia logopedyczne, zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, mające na celu wyrównywanie braków, a także praca i bazowanie na mocnych stronach, które nasi uczniowie posiadają.
Wspomniała Pani o integracji sensorycznej. Z tym związana jest inwestycja, którą Państwo przygotowujecie.
Naszym celem jest jak najszybsze wybudowanie pawilonu sensorycznego tuż obok szkoły.
Dyrektor szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Janowszczyźnie, Janusz Pawłowski.
Udało nam się już wykonać pierwszy etap. Wybudowaliśmy utwardzony plac, doprowadziliśmy media na drugą stronę ulicy, wykonaliśmy bezpieczne przejście dla pieszych, chodniki. Kolejnym etapem właśnie jest pawilon sensoryczny. Przed nami to zagospodarowanie jeszcze ponad hektara tak zwanej szkolnej górki na park sensoryczny.
Czyli powstanie i pawilon, i park.
Pawilon będzie stanowił element tego parku. Będzie głównie przeznaczony do zajęć z dziećmi potrzebującymi pomocy specjalistycznej. A park będzie w połowie ogólnodostępny dla mieszkańców gminy, mieszkańców naszych wsi okolicznych. Znajdą się tam miejsca rekreacyjne, sportowe. Dwie górki przeznaczone zostaną na zjazdy saneczkowe. Koncepcja parku jest taka, aby wyposażyć go w różnorodne urządzenia właśnie rekreacyjno-sportowe.
No ale teraz tą najpilniejszą potrzebą, rozumiem, jest ten pawilon sensoryczny, z którego uczniowie będą mogli korzystać.
Pawilon sensoryczny jest ściśle powiązany z towarzyszącym mu ogrodem sensorycznym. Część ogrodu oprócz rekreacji będzie wytyczona też do zajęć na świeżym powietrzu z integracji sensorycznej. Budynek pełnić będzie rolę zarówno miejsca nauki, miejsca do terapii indywidualnej, grupowej, ale także odpoczynku. Obiekt będzie zawierał jedną główną salę, także szatnie, sanitariaty oraz znajdować się tam będzie sala mniejsza, edukacyjna, przeznaczona do spotkań indywidualnej pracy terapeutycznej z uczniami. Planujemy też tam zlokalizować oranżerię, gdzie dzieci w sposób praktyczny, namacalny będą mogły poznawać świat roślin, co niewątpliwie też będzie wpływało na nasze dzieci terapeutycznie. Będzie to też dokończenie zajęć hortyterapeutycznych, które rozpoczęliśmy i w okolicach szkoły mamy ogród sensoryczny i ogrody do działań zajęć hortyterapeutycznych. Poza sezonem prowadzimy zajęcia w salach lekcyjnych, czyli nasadzenie, pikowanie roślin. Natomiast w oranżerii będzie to możliwość całoroczna.
A dlaczego ten kontakt z roślinami jest taki ważny w terapii, w tym procesie edukacyjnym dzieci?
Przede wszystkim służy to wyciszeniu emocjonalnemu, a także jest to jeden z procesów działania integracji sensorycznej, czyli zmysłu wzroku, ale zmysłu dotyku, a także zapachu. Uwrażliwianie bądź odwrażliwianie dzieci.
Dzieci ze specjalnymi potrzebami potrzebują czasem właśnie takiego wyciszenia.
To się tak ładnie nazywa w nauce przestymulowanie sensoryczne i wtedy takie dzieci należałoby uspokoić, odwrażliwić, jeżeli mają nadwrażliwość dotykową na różnego rodzaju faktury. Są to faktury naturalnie występujące w środowisku każdego dziecka. Czyli nie jakieś sztuczne, do których musi się dziecko przyzwyczaić czy nauczyć. To naturalnie występuje w środowisku, zawsze mają z tym kontakt.
I dzieci chętnie z roślinami pracują?
Oczywiście, że tak. W ogóle w środowisku, w naturalnym klimacie edukacja, to się nazywa między innymi żywa lekcja, jest to łączenie pożytecznego z przyjemnym.
Sadzimy kwiaty, różne fajne warzywa, jeszcze opiekujemy się roślinami, podlewamy je,
wyrywamy chwasty.
Dajemy im kompost, żeby lepiej rosły. Dla mnie to jest pasja, no bo bardzo lubię przyrodę.
A tutaj słyszę, szumi woda, to też ma jakieś znaczenie?
Tak.
Relaksujące jest to. Jak się jest złym, można posłuchać i wtedy można się uspokoić naprawdę.
Tutaj widzę, nawet ryby pływają.
No. Przykład zieleń uspokaja bardzo. Jest przyjemne dla oczu.
I dla słuchu to jest dobre. Zrelaksować się, posłuchać dźwięków przyrody, poglądać jak żyją owady i różne zwierzęta.
Moim zdaniem w takich chwilach jest najlepiej właśnie wyjść na podwórko albo pobiegać, przyrodę poobserwować.
Ławeczki, żeby ludzie poglądali różne rośliny.
Tutaj mamy różne zapachy,
tak,
żeby zobaczyć,
zapachy.
Jak na przykład pachną różne roślinki.
Który jest wasz ulubiony?
Róża.
Żeby ten pawilon sensoryczny powstał, potrzebujecie państwo wsparcia, szukacie różnych sposobów na zdobycie na to funduszy i jednym z takich sposobów będzie piknik.
Piknik to tylko jedna z okazji do tego, aby zebrać środki potrzebne nam na budowę. Potrzebujemy ponad 700 tysięcy na sam pawilon. Jeżeli mówimy o całym parku, no to będzie koszt około 1,5 miliona. Organizujemy różne imprezy międzyszkolne i staramy się na tych imprezach promować nasze działania i pozyskiwać nawet te drobne środki. Oczywiście będziemy się ubiegali o większe środki spoza szkoły, spoza stowarzyszenia. Do tej pory korzystaliśmy z dotacji celowej gminy Sokółka. Wykonaliśmy pierwszy element. Naszym zadaniem, zgodnie z umową, jest pozyskanie środków na drugi etap. Na pewno do gminy Sokółka też jeszcze się nie raz zwrócimy, ale również liczymy na ofiarność społeczeństwa, aby nam łatwiej było chociażby zapewnić wkład własny do tych inwestycji.
To kilka słów może jeszcze o tym pikniku?
Nosić nazwę będzie Dobroczynny Festyn Integracji i Tolerancji na rzecz dzieci wspomagających wsparcie w zakresie terapii pedagogicznej pod tytułem Budujemy pawilon sensoryczny. Festyn będzie miał charakter dobroczynny, będzie wiele atrakcji, między innymi poczęstunek, zabawy dla najmłodszych, dmuchańce, malowanie twarzy, tatuaże, różnego rodzaju stoiska. Impreza odbędzie się 4 czerwca.
Zaraz po Dniu Dziecka, również po Dniu Mamy, pojawi się możliwość zaprezentowania się tam też laureatów naszego międzyszkolnego konkursu Piosenki o Mamie. Zaprosimy wielu artystów, wielu muzyków. Przez cały dzień na pewno nie zabraknie atrakcji i muzycznych, i ruchowych. Przewidujemy gry, zabawy, licytacje również.
Impreza odbędzie się przy wsparciu województwa podlaskiego.
To naprawdę bardzo fajny budynek, jak tak się przeszłam kawałeczek. Tu stoły ping-pongowe, tu widzę plac zabaw. Pan mówi właśnie o tych ogrodach i o tej hortiterapii, więc wydaje się, że oferta, mimo że jest to mała miejscowość, jest bogata dla takich dzieci z potrzebami.
W momencie, kiedy postanowiliśmy uratować szkołę przed zamknięciem, przed upadkiem, nasza szkoła liczyła 26 uczniów, 6 nauczycieli. W tym momencie udało się zgromadzić ponad 200 uczniów i ponad 50 pracowników, z tego 35 nauczycieli, w tym ponad 20 specjalistów, terapeutów. W 2012 roku gmina Sokółka przekazała szkołę edukatorowi, czyli stowarzyszeniu ratującemu takie szkoły. I no, mogliśmy się skoncentrować jedynie na przetrwaniu, na oszczędnościach. Postawiliśmy na rozwój. To nam pozwoliło odbić się od dna i rozwijamy się z roku na rok. Nie mamy problemów ze środkami na wydatki bieżące. Przy liczbie 200 uczniów tych środków nam wystarcza. Jednak ani jednej złotówki z tego nie możemy przekazać na inwestycje. W związku z tym właśnie potrzebujemy takich akcji, potrzebujemy wsparcia z zewnątrz, potrzebujemy środków z przeznaczeniem na inwestycje. A nasz ogród znajduje się tam za parkingiem, taki ogródek. A przed nami to właśnie to, co mówiłem. Mamy już ten plac. On już jest częściowo przygotowany do prowadzenia zajęć. Tu dzieci jeżdżą na hulajnogach, na rowerkach. To też służy celom terapeutycznym. Przed nami cała ta górka, ten las, prawie 1,5 hektara do wykorzystania przez dzieci i przez mieszkańców.
Szkołę podstawową z oddziałami integracyjnymi w Janowszczyźnie odwiedziła Marta Nazarko.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Z Janowszczyzny przenosimy się do Białegostoku, gdzie 36 osób wzięło udział w sesji zdjęciowej. W 12 miastach w Polsce realizowany jest projekt Zobacz Więcej. Jego celem jest pokazanie, że wśród nas są osoby z różnymi chorobami.
Projekt fotograficzny, ale śmiało można też powiedzieć, że kampania społeczna. Mówiąca o człowieku przede wszystkim, bo podkreślę, że to nie jest projekt absolutnie o chorobie, tylko jest to projekt o człowieku, o emocjach, o potrzebie tolerancji, akceptacji.
Pomysłodawczyni Magda Rdest-Nowak.
W projekcie bierze udział 365 osób i 12 miast. 365 osób ma na sobie koszule białe, pod którymi kryją się wszelakie różne choroby, wykluczenia. Są to zarówno choroby psychiczne, depresja, schizofrenia, choroba dwubiegunowa, ale również stwardnienie rozsiane, niepełnosprawność taka widoczna i niewidoczna.
To jest bardzo ważny projekt, który już jest nagłośniony w wielu miastach w Polsce. Założyłem białą koszulę, bo coś mam pod białą koszulą. No, zmagam się z chorobą psychiczną od 24 lat. No i jestem przykładem, że można z tym żyć. Osobiście to daje taki udział, że można głośno o tym mówić. To jest bardzo ważne, bardzo ważne. Nie wiem, jak koleżanki, czy będą mówiły o swoich chorobach. Ja się już tego nie boję, nie wstydzę, nie lękam i uważam, że choroby psychiczne to jest bardzo ważny problem, bo jeżeli człowiek jest zdrowy psychicznie, to jest zarazem zdrowy fizycznie.
I chcemy pokazać, udowodnić, ile takich osób jest dookoła nas, ponieważ na co dzień nas mijają na ulicy, jak zwykli przechodnie, a te białe koszule ich wyciągną z tłumu, więc pokażemy, ilu ich jest, a to jest namiastka oczywiście, kropla w morzu. A z drugiej strony to też jest udowodnienie, że oni też chcą normalnie żyć, potrzebują wsparcia, akceptacji, tolerancji, bo łatwo w naszym społeczeństwie przychodzi takie szufladkowanie, gdzieś tam hejtowanie, nie znając historii ludzi, nie znając człowieka. Więc dziś udowadniamy, że osoba na pozór normalnie wyglądająca może też nieść za sobą ciężką historię.
Jesteśmy zorganizowaną grupą.
Regionalna koordynatorka Aniela Kieszkowska.
Mamy 36 osób. Dla nich i dla innych pokazanie, że z chorobą da się żyć, że można mieć marzenia, można mieć pasję i w miarę możliwości spełniać te marzenia i dać nadzieję także innym osobom z podobnymi chorobami przewlekłymi.
Zdecydowałam się, żeby tutaj zjawić, dlatego żeby pokazać innym, że wśród nas są osoby cierpiące, o czym wielokrotnie nie wiemy.
Cierpiące, ale też potrafiące żyć pełnią życia, mimo to, że na przykład w przypadku pani jest wózek inwalidzki.
Tak, jestem 7 lat po wypadku i pora wrócić do normalnego, można powiedzieć, życia. Nie można też uciekać na bok. Mam rodzinę, mam córkę, wnuczkę i muszę też się nimi zajmować i jakoś wspomagać ich wszystkich, a nie tylko być ciężarem.
Bardzo dużo jest takich osób z chorobami przewlekłymi. Chodzi nam przede wszystkim o to, żeby osoby z podobnymi problemami wyciągnąć z przysłowiowych norek, żeby te osoby wyszły, pokazały się światu, że da się żyć, że da się spełniać swoje marzenie, pasję.
Że każdy by też się zastanowił, że czasami jest między nami osoba, czy obok nas osoba, która cierpi, która nawet o tym nie mówi, bo tego nie widać. No w moim przypadku może widać, że wózek, ale też wiele osób na przykład nie wie o tym, że cierpię. Cały czas mam bóle, z czym się zmagam. Jest samotność, jest wykluczenie, odrzucenie. No, że te osoby się zastanowiły czasami, że tych osób jest wiele wśród nas, o czym nawet nie wiemy. Osoby z niepełnosprawnością są nadal u nas postrzegane niezbyt fajnie. Często się też myśli o tym, że osoba, która jest niepełnosprawna, nie potrafi nawet załatwić pewnych spraw, czy pracować, czy rozwijać się, kończyć studia i tak dalej. Jesteśmy normalnymi ludźmi.
Przybijamy piątki!
Raz!
Trzy! Cztery! Pięć! Sześć!
Pierwsza edycja była w zeszłym roku i na tym się miało skończyć. Robiłam ten projekt wtedy jako osoba prywatna. W tym momencie już mam fundację Zobacz Więcej, która zrodziła się z projektu i na potrzeby projektu. Nie mam zielonego pojęcia, jak to się skończy. Rokuje fajnie, ludzie tego potrzebują. Zasięg zatacza naprawdę dużo ogólnopolski. Coraz więcej osób się zgłasza tych chorujących, że chcą wziąć udział, bo oni tak bardzo potrzebują tego działania, tej integracji. W zeszłym roku w pierwszej edycji też nie miałam pojęcia, co z tego wyjdzie. Okazało się, że na finał ogólnopolski w Skierniewicach przyjechało ponad 100 osób z całej Polski, więc myślę, że w tym roku będzie jeszcze lepiej. Ja jestem ze Skierniewic, to miał być projekt w Skierniewicach, który będzie gromadził 20 kobiet. Ja tych kobiet w Skierniewicach nie znalazłam i wypuściłam informację na swoim fanpage'u, że takie kobiety są poszukiwane i miałam w ciągu doby odzew z całej Polski kilkaset osób, a w związku z tym, że niewiele mi trzeba, podjęłam wyzwanie i wszystko zadziało się samo.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Za uczniami szkół ponadpodstawowych tegoroczne matury. Przed nimi wybór dalszej ścieżki zawodowej. Już jutro na przykład Politechnika Białostocka rozpoczyna rekrutację. Dlatego też o możliwościach, jakie dla osób z niepełnosprawnościami daje ta uczelnia, opowie pełnomocnik rektora do spraw osób z niepełnosprawnościami Tomasz Jastrzębski.
Staramy się wspierać osoby z niepełnosprawnościami zarówno w rekrutacji, jak i też w procesie kształcenia. Staramy się też pomagać naszym absolwentom, którzy są osobami z niepełnosprawnościami.
Jak studenci z niepełnosprawnościami są na uczelni?
Jest to zróżnicowana grupa. Rodzaje niepełnosprawności są zmienne, ale od paru lat można zaobserwować coraz więcej osób, które mają w orzeczeniach wpisane zaburzenia spektrum autyzmu oraz też osoby z problemami zdrowia psychicznego, będące w kryzysie psychicznym. Organizujemy szkolenia zarówno dla dydaktyków, jak i dla pracowników administracji i obsługi z zakresu wspierania osób z niepełnosprawnościami. Jedną z tych form jest stypendium i z uwagi na wymogi stawiane przez ministerstwo przy składaniu wniosku o stypendium student musi przedstawić orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. My nie różnicujemy wysokości stypendium w zależności od rodzaju czy od stopnia niepełnosprawności, ale też jako uczelnia w ramach naszych wewnętrznych regulacji wspieramy osoby z niepełnosprawnościami, to znaczy jeżeli jakaś osoba nie ma orzeczenia, ale jest w stanie wykazać, na przykład przedstawić dokumentację medyczną albo jest w trakcie wyrabiania orzeczenia, a potrzebuje form wsparcia, na przykład zmiany formy egzaminu, zaliczenia czy wydłużenia czasu na napisanie egzaminu, to wtedy jak najbardziej staramy się pomóc, zarówno kwestie stypendialne oraz pomoc w organizacji procesu kształcenia jest na wniosek studenta. Jeżeli prowadzący zajęcia zauważają osobę, która ma nietypowe zachowania, nie narzucamy formy pomocy, tylko prowadzący starają się informować o tym, że jeżeli jest taka potrzeba, to na uczelni jest biuro, do którego mogą złożyć wniosek o dostosowanie. Jeżeli też prowadzący obserwują, że ktoś ma jakieś zmiany nastroju, to też informuje. Oczywiście w sposób dyskretny taką osobę, że na uczelni działa zarówno psychologiczny punkt wsparcia, ale też mamy psychologa, który jest konsultantem procesu kształcenia i też zapewniamy bezpłatną, anonimową pomoc psychologiczną. Będziemy się starali rozbudować system wsparcia psychologicznego, zwiększyć też świadomość pracowników, ale też studentów o to, gdzie można szukać wsparcia, jeżeli mają jakieś problemy, jeżeli są w kryzysie.
Wspominał Pan o dostosowaniu systemu kształcenia. Na czym to polega? Na zmianie na przykład zajęć, czy też dostosowaniu godzin, czy też obniżenia progów egzaminacyjnych?
Komisja Wyrównywania Szans przy konferencji rektorów akademickich szkół polskich wydała 7 wytycznych. Jedną z tych wytycznych społecznych jest zachowanie standardu akademickiego. Pilnujemy tego, żeby osoba z niepełnosprawnością, która ukończy studia, miała ten sam poziom wiedzy, co każdy inny student, ale jeżeli jakiś student zgłasza, że napotyka przeszkody, to staramy się mu pomóc. Na przykład jest przewidziana możliwość zamiany formy egzaminu z pisemnej na ustną, odwrotnie też wydłużenie czasu na egzamin, też możliwość prowadzenia zajęć w salach dostosowanych. W przypadku osób z zaburzeniami słuchu pojawiło się więcej sal wyposażonych w pętle induktofoniczne, które ułatwiają funkcjonowanie na zajęciach osobom, które korzystają z aparatów słuchowych. Też mamy wypożyczalnię sprzętu specjalistycznego i oprogramowania, z której mogą skorzystać zarówno pracownicy, jak i studenci. Na pewno nie będzie takiej sytuacji, że ktoś będzie wnioskował o obniżenie wymogów egzaminacyjnych, bo nasz absolwent, niezależnie od tego, czy będzie miał orzeczenie, czy nie będzie miał orzeczenia, czy korzystał z wsparcia, jego kompetencje będzie weryfikował rynek pracy i staramy się pilnować tego, żeby nasi absolwenci mieli jak najlepsze kompetencje. Też warunki, które stwarzamy, mają wyrównać bariery, które mogą napotkać, ale nie jest to sytuacja taka, że ktoś dostanie zaliczenie, dlatego że ma orzeczenie.
A w jaki sposób radzicie sobie z osobami, które mają dysfunkcję ruchu, to znaczy poruszają się na wózkach?
Staramy się zwiększać dostępność architektoniczną, na przykład zautomatyzowano drzwi wejściowe do budynków dydaktycznych na kampusie głównym. Też powstają dodatkowe toalety dostosowane do osób z niepełnosprawnościami, z tym, że kwestia zapewnienia dostępności architektonicznej będzie to na pewno długi proces, bo większość naszych budynków, na przykład na kampusie głównym, to budynki z lat, gdy jeszcze nie uwzględniano osób z niepełnosprawnościami. Te osoby w tamtych czasach najczęściej zostawały w domach, nie zauważano ich funkcjonowania, ich potrzeby kształcenia i musimy infrastrukturę, którą mamy, dostosować do potrzeb tych osób.
Ale nie zamyka to drogi, nawet dla osób na wózkach, bo też widziałam, że są windy.
Wszystkie budynki dydaktyczne są zaopatrzone w windy, też te windy staramy się modernizować, zwłaszcza w budynkach starszego typu. Też powstają nowe pochylnie do wejść do budynków. Osoby na wózkach czy poruszające się o kulach najłatwiej jest zauważyć. Też musimy pamiętać o tym, że mamy osoby z innymi niepełnosprawnościami, na przykład wzrokowymi czy słuchowymi i dlatego doposażamy nasze sale dydaktyczne w sprzęt. Mamy możliwość obsługi osób posługujących się językiem migowym. Jest to usługa online, żeby jeżeli jakaś osoba migająca pojawi się na uczelni, nie musiała czekać na zorganizowanie tłumacza, tylko mogła sprawę załatwić na bieżąco.
Pełnomocnicy do spraw osób z niepełnosprawnościami są też na innych białostockich uczelniach. Jak czytamy na przykład na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego, celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami. Oferujemy wsparcie w zakresie m.in. zorganizowania dodatkowych zajęć z przedmiotów sprawiających trudność wynikającą z niepełnosprawności, skorzystania z pomocy psychologa czy też udostępnienia na czas studiów sprzętu ułatwiającego uczenie się zgodnie z potrzebą studenta z niepełnosprawnością. A w Bez Barier dziś to wszystko.